Trzecie milenium, zgodnie z zapowiedzią, drugi temat to klimat i jego zmiany w długim czasie. Naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wszyscy chyba zauważyli, że ostatnie zimy są jakoś wyjątkowo ciepłe.
Rzeczywiście, szczególnie tutaj widać to na styczniu. Średnie temperatury stycznia są praktycznie z roku na rok coraz cieplejsze, coraz wyższe. Tutaj no, może 2016 jest takim ciągle jeszcze najcieplejszym, chociaż zobaczymy, bo dzisiaj jest 1 lutego, więc jeszcze nie wiem, jak tam wyglądał ten rok, ale z takich moich obserwacji wynika, że był jednym z cieplejszych.
No i wróćmy, panie profesorze, do tej atmosfery, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Dlaczego to ciepło nie może opuścić Ziemi? Co się dzieje w tej atmosferze, że to ciepło się zatrzymuje i Ziemia się de facto ogrzewa?
Znaczy, można powiedzieć, że energia, którą Ziemia emituje w postaci tak zwanego promieniowania długofalowego, to jest energia, która przyszła tutaj tak naprawdę ze Słońca. I tak jak mówiłem poprzednio, ta energia słoneczna, ona wykonuje tutaj cały szereg bardzo ważnych i ciekawych zadań. Napędza praktycznie całą hydrosferę, cały obieg wody, cały obieg materii de facto. Utrzymuje nas przy życiu. I ta energia po tym szeregu transformacji i tak zamienia się na ciepło, które w postaci tego promieniowania długofalowego musi opuścić układ Ziemia-atmosfera.
To jeszcze nie jest dwutlenek węgla.
To jeszcze nie jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla się pojawia właśnie w momencie, kiedy to promieniowanie Ziemi musi przedostać się poza atmosferę, bo w atmosferze będziemy mieli gazy cieplarniane, które oczywiście w rozsądnych ilościach są no, tym, co nam jest potrzebne do życia, bo bez efektu cieplarnianego życie na tej planecie byłoby niemożliwe.
No bo wulkany przecież zawsze były i ten efekt cieplarniany był taki umiarkowany. No, mówi się, że Wenus jest takim przykładem planety, która jest, tam efekt cieplarniany właśnie spowodował to, co się stało, czyli ugotowanie się planety de facto.
No, jest dużo gęstsza atmosfera Wenus niż atmosfera.
Tam nie ma życia, to proszę państwa.
No i nie ma życia, temperatury są dużo wyższe. Ale tutaj bardzo ciekawym, z drugiej strony mamy drugą planetę, bardzo ciekawą alternatywę Mars, która z kolei ma bardzo rzadką atmosferę i tam ten efekt cieplarniany jest z kolei
odwrotnie jest.
Niewielki. A tutaj wracając do Ziemi,
do naszej, tak.
Nasza atmosfera chroni nas zdecydowanie przed takimi warunkami jak na Marsie czy na Wenus, ale ponieważ dostarczamy do tej atmosfery spore ilości dwutlenku węgla, modyfikujemy to działanie efektu szklarniowego przez to i może się nam to rzeczywiście nie spodobać w przyszłości. Znaczy teraz już nam się nie bardzo podoba.
Czy to jest taka kapsuła ochronna, która chroni nas od zewnątrz i też od wewnątrz w pewnym sensie? No i teraz co się dzieje z tym dwutlenkiem węgla, którego jeśli jest za dużo, to co? Ona się uszczelnia i nie przepuszcza tej energii,
tak,
która powinna
wylecieć? Dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane, również para wodna, mają zdolność do pochłaniania tego promieniowania, które emituje Ziemia. I w momencie, kiedy pochłoną taki kwant energii tej Ziemi, nagrzewają się po prostu. Czyli w ten sposób nagrzewa się też i atmosfera. Oczywiście w normalnych warunkach mamy taką sytuację, że ten gaz, który pochłonął kwant energii, nagrzał się, sam również zaczyna emitować energię w postaci promieniowania. Część tej energii wraca z powrotem na Ziemię, ale część zawsze jest emitowana w górę, czyli poza układ Ziemia-atmosfera, w kosmos. Czyli można powiedzieć, że przypomina to coś w rodzaju założenia takiej zastawki na rzece albo zapory. Założyliśmy zaporę na rzece, spiętrzyliśmy wodę. Po stronie górnej wody zaczyna nam ten poziom wody rosnąć. I przez pewien czas, kiedy napełniamy ten zbiornik, odpływ jest troszeczkę niższy niż był przed zbudowaniem zapory. Ale w pewnym momencie ten zbiornik nam się przepełni. Chociażbyśmy, nie wiem co zrobili, w końcu zaczyna nam się przelewać ta woda. I w końcu dochodzi do takiej sytuacji, że ten odpływ za zaporą jest równy temu, który był przed zbudowaniem zapory. Ale po drugiej stronie zapory mamy dosyć wysoki poziom już tej wody. Tak. Czyli nasz gaz, nasz dwutlenek węgla działa dokładnie jak ta zapora. Spiętrza nam tutaj poziom energii na planecie, powodując, że teraz czasowo mamy nieco mniejszy odpływ energii na zewnątrz, ale w pewnym momencie przepełni się nam ten zbiornik i dojdzie znów do równowagi pomiędzy wpływem i odpływem. No ale to potrwa. W tej chwili myślę, że ponieważ dostarczamy ciągle nowego gazu, czyli podwyższamy tą zaporę, nie możemy liczyć na to, że ten odpływ będzie równy przypływowi energii. Natomiast jak w końcu się to ustabilizuje, no to będziemy mieli finał. Z tym, że nie wiadomo na jakim poziomie.
No właśnie, bo to jest pytanie...
Czy się nie utopimy?
Kiedy i czy do tego czasu się nie wydarzy coś... No, ja już słyszałem, panie doktorze, takie też teorie, że no w sumie w Polsce, gdyby było tak jak w Hiszpanii, czemu nie? Jeżeli temperatura się tutaj podniesie o kilka stopni, no jakoś damy radę jeszcze. No gorzej to w Hiszpanii będą mieli rzeczywiście, czy we Włoszech, gdzie zrobi się pustynia. No ale to chyba tak nie można patrzeć, że tu okej, u nas będzie jak w Hiszpanii, a
to znaczy tutaj
naczynia połączone chyba są jednak.
Zdecydowanie. Nie wiem, czy jest rozsądnym właśnie rozpatrywanie, czy liczenie na przypadek, bo to będzie przypadek. Jeżeli akurat w Polsce będziemy pewnego rodzaju beneficjentami zmian klimatycznych, to będzie przypadek, bo równie dobrze możemy być wielkimi przegranymi.
Czyli dostać zimę stulecia.
Na przykład.
Taką na 100 lat. Tak jak po XVI wieku?
No
właśnie, co było w XVI wieku? Wtedy nie było efektu cieplarnianego, a może było przez Bałtyk.
Efekt cieplarniany był zawsze.
To znaczy nie był spowodowany przemysłem taką
Nie był tak intensywny jak obecnie. Natomiast musimy powiedzieć tutaj wszystkim jasno, że efekt cieplarniany był zawsze, jest zjawiskiem generalnie dobrym, tylko niepotrzebnie go modyfikujemy. A co było w XVI wieku?
No czy w XVII, to już nie pamiętam.
Bo teraz nie wiem, o co pan
no tak, o ten potop szwedzki i o te czasy, kiedy to XVII wiek. Bałtyk zamarzł.
Stopą przeszli przez Bałtyk. Tak. Nie, no to przecież bójda na resorach. No.
Tak, nie? Nie zamarzł Bałtyk. No ale były takie zimy, to nawet w tych historycznych opracowaniach.
Ale oczywiście nawet w ostatnich, powiedzmy, może dekadach, może nie Bałtyk, ale może Zatoka Gdańska zamarzała, tak? No zdarza się tak, bo jednak Bałtyk nie jest jakoś super zasolonym morzem. Akurat jest dosyć płytkim morzem, więc te strefy przybrzeżne mogły zamarzać, ale jest raczej mało prawdopodobne, że na środku Bałtyku ktoś zbudował karczmę i ułatwił w ten sposób szwedzkiej armii najazd na Polskę.
To może o historii nie będziemy rozmawiać, bardziej o tym,
zwłaszcza, że to oni chyba zaczęli latem, więc no tak nie do końca.
Tak. Panie profesorze, co to jest efekt motyla? Bo tak często się mówi o czymś takim, że to trochę o tym już poniekąd mówiliśmy, że zupełnie wydawałoby się zjawiska ze sobą niezwiązane, mają jednak jakieś powiązania.
No tutaj w sprawie klimatu i rozwoju klimatu jest wiele pytań i zagadek związanych z tak zwanymi sprzężeniami zwrotnymi, czyli oddziaływaniem wzajemnym różnych czynników kształtujących ten klimat. I efekt motyla, o którym pan mówił, to jest zagadnienie związane z tym, że nawet drobne oddziaływanie w jednym miejscu świata może wywołać efekt jakiś niekoniecznie pożądany w innej części świata. I tutaj chociażby przykład bieżący, że pewne zdarzenie związane na przykład z cyrkulacją na Pacyfiku, na południowym Pacyfiku, wpływa na właśnie prąd strumieniowy. Z jednej strony, a tutaj od naszej strony mamy Golfstrom, który też pewnie wpływa na prąd strumieniowy. Czyli mamy jakby dwa niezależne miejsca, oddalone o tysiące kilometrów od siebie, które wpływają na efekt właśnie związany z wlewaniem się arktycznego, mroźnego powietrza na południe, trochę bardziej niż zwykle.
Ja myślę, panie profesorze, że nasi słuchacze, ja też jestem zainteresowany tymi prądami właśnie. W jaki sposób prądy morskie także mają wpływ na klimat? Co tam się dzieje takiego, że te zimne czy też ciepłe wody, one jakoś się po tym dnie przemieszczają, wypływają gdzieś z drugiej strony i to ma wpływ na to, czy my mamy ciepło, czy my mamy zimno po prostu. Jak to działa?
No, działa to w ten sposób, że prądy morskie są, można powiedzieć, głównym elementem rozprowadzającym energię cieplną po planecie. Większość energii ze Słońca dociera do nas w strefie tej międzyzwrotnikowej. I tam, gdyby ta energia pozostała, wiadomo, byłoby dużo cieplej. Ale zarówno przez cyrkulację atmosfery, jak i prądy morskie, ta energia stamtąd jest odbierana i rozprowadzana, można powiedzieć, po całym świecie. Także prądy morskie tutaj są takim, można powiedzieć, centralnym ogrzewaniem, czy systemem centralnego ogrzewania
Ziemi. O, właśnie, dobre porównanie.
Natomiast musimy też powiedzieć, że ponieważ atmosfera ogrzewa się od powierzchni Ziemi generalnie, w trakcie różnych procesów, ale można powiedzieć, że promieniowanie słoneczne bezpośrednio nie ogrzewa atmosfery. Praktycznie nie ogrzewa. Oczywiście mówimy tu o tej dolnej części atmosfery, czyli troposferze, tej mierzącej powiedzmy 10 tysięcy metrów nad naszymi głowami. Tak, no, taki mniej więcej pułap. To ta część atmosfery ogrzewa się od Ziemi. Nie ogrzewa się od Słońca. I w związku z tym, jeżeli powierzchnia Ziemi jest, czy też to będzie powierzchnia lądu, czy oceanu, będzie miała taką czy inną temperaturę, będzie to musiało wpływać również na temperaturę powietrza, które zalega nad tą powierzchnią. Stąd wywołany taki efekt motyla związany z na przykład El Niño czy La Niña, tymi dwoma odmianami tej pacyficznej cyrkulacji. Raz powierzchnia wody jest cieplejsza, raz chłodniejsza, co oznacza, że atmosfera nad tą wodą będzie się w różnym czasie różnie ogrzewać. I to później wpływa na budowę czy rozbudowywanie się układów wyżowych i niżowych. Na to z kolei będzie generowało przesuwanie się tych mas powietrza to z południa na północ bądź z północy na południe.
A te prądy morskie? Jakie jest ich zadanie ostatecznie? No bo mówił pan, że one rozprowadzają to ciepło, które głównie rzeczywiście na równik gdzieś tam pada. No i co? I te prądy, one potem jakoś krążą sobie w jakichś takich określonych kierunkach? Jak to się...
O układzie prądów oceanicznych można powiedzieć w dużym stopniu decyduje układ kontynentów. Czyli tak jak obecnie mamy rozłożone kontynenty na świecie, no to ten przepływ tych prądów jest determinowany ominięciem tych przeszkód w postaci kontynentów. Jakie to ma znaczenie? No tutaj dla nas największe znaczenie ma prąd zatokowy, czyli Golfstrom, tak popularnie zwany. który bierze swój początek w Zatoce Meksykańskiej, no zaraz tam za Florydą. I no, tą ciepłą wodę, czyli zgromadzoną też energię w tej wodzie, zabiera tutaj w nasze rejony świata, czyli omywa zachodnią i północną część Europy. Stąd ogrzewa właśnie tę część świata. No zresztą możemy porównać sobie, jak wyglądałaby pogoda mniej więcej bez Golfstromu w naszej części świata. Szczególnie mówię tu o Skandynawii. Jak się teraz byśmy przenieśli na tą zachodnią część Atlantyku i zobaczyli, jak jest w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Na tej samej szerokości geograficznej.
No tak. Dużo chłodniej.
To dużo chłodniej. Czyli no, znaczenie prądu tutaj jest ogromne.